Każdego dnia przed rozpoczęciem naszych wieczornych celebracji Triduum Paschalnego będzie katecheza wprowadzająca do tej liturgii. Dzisiaj chciałbym ją rozpocząć od słów samego Chrystusa Pana, który zapraszając pierwszy raz do wieczernika swoich uczniów, powiedział im, że gorąco pragnie spożyć z nimi tę Paschę. Można wręcz przetłumaczyć, że pragnieniem pragnie. To znaczy, że to jest tak wielkie pragnienie w Jezusie, że On cały jest tym pragnieniem. To On chciał z uczniami się spotkać przed swoją śmiercią. To On chciał z nimi spożyć tę ucztę. To On chciał obmyć im nogi. To On chciał w końcu dać im swoje ciało i swoją krew pod postaciami chleba i wina. Wszystko było Jego inicjatywą. Ale to, co wtedy się wydarzyło, liturgia mówi, że dzieje się dzisiaj i stanie się naszym własnym udziałem. To dzisiaj dla każdego z nas jest też i powinno być tak realne, tak prawdziwe, powinno być z naszej strony takim doświadczeniem odpowiedzi na to pragnienie Jezusa. Jestem tutaj dlatego, że Jezus tego pragnie. Jestem tutaj, bo On swoim pragnieniem mnie tutaj zaprosił. On pragnie ze mną spożyć dzisiaj tę Paschę. To, co my możemy zrobić z naszej strony w ciągu Triduum Paschalnego, to po pierwsze na to pragnienie Jezusa odpowiedzieć. I dać Mu swój czas. I na Jego obecność dla nas odpowiedzieć naszą obecnością przy Nim. Odkładając inne rzeczy w te świąteczne dni, żeby po prostu towarzyszyć Jezusowi i nie usłyszeć, jak to apostołowie w Ogrodzie Oliwnym usłyszeli, że nawet godziny nie potrafiliście ze mną czuwać. Przecież Pan Jezus mógł docenić to, że oni tam byli. Mógł powiedzieć, że cieszę się bardzo, że byliście ze mną w ogrodzie. Co prawda trochę sobie spaliście, ale fajnie, że byliście. Ale Jemu, jak widać, chodzi w te dni o to, żeby nie tylko być, ale żeby być aktywnym, czuwającym, czytającym każdy gest, każdy znak tej liturgii, wsłuchującym się w każde słowo. To nie jest proste, dlatego że te liturgie są wymagające, te liturgie są długie. Będziemy może zmęczeni, będziemy może znużeni, może nasza uwaga, koncentracja będzie gdzieś uciekała. Ale cała rzecz w tym, żebyśmy mieli w sobie takie pragnienie czuwania i żebyśmy dali się poprowadzić tym liturgiom. One mimo tego, że są tak bogate, że są tak obfite w znaki, obrzędy, w słowo, mimo tego, że będą dłuższe niż zazwyczaj, to przede wszystkim są bardzo logiczne w swojej strukturze. Nie trzeba do nich jakichś wielkich komentarzy. One same nas poprowadzą w tym uczestnictwie. Jeżeli tylko damy się im poprowadzić, to znaczy, jeżeli będzie w nas właśnie ta postawa czuwania, wsłuchiwania się w te obrzędy. I teraz rzecz, która jest najważniejsza, to liturgia Triduum Paschalnego jest tak zbudowana, że zawsze towarzyszy jej słowo, które potem będzie związane ze znakiem. To słowo objaśnia znak, który będzie potem celebrowany, a znak znowu pozwala nam zobaczyć w konkrecie i przeżyć, doświadczyć to słowo, które było proklamowane. Dzisiaj to będzie 13 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Rozdział opowiadający, jak to w czasie ostatniej wieczerzy Jezus wstał od stołu, przepasał się prześcieradłem i zaczął obmywać nogi swoim uczniom. Ale temu słowu będzie potem towarzyszył znak. Po raz pierwszy w kolegiacie, przynajmniej od jakiegoś czasu po raz pierwszy, będziemy celebrować też ten obrzęd mandatum, obrzęd umycia nóg. Słowo zostanie dopełnione znakiem. Jutro, w Wielki Piątek, będzie słowo opowiadające nam o drodze krzyżowej i męce naszego Pana. Po odśpiewaniu uroczystym Pasji będzie znak, którego to słowo będzie wypełnieniem, ten znak adoracji krzyża. I w końcu w Wigilię Paschalną będzie słowo mówiące o przejściu przez Morze Czerwone Izraelitów, będzie słowo z listu do Rzymian mówiące o tajemnicy chrztu i w końcu będzie znak, pobłogosławienie nowej wody, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Ta liturgia ma zawsze taką strukturę. Słowo i znak. Ten znak nie jest przedstawieniem teatralnym. Nie chodzi tu o to, żebyśmy dzisiaj odegrali scenkę z Wieczernika. Popatrzyli, jak to było kiedyś, jak Pan Jezus umywał nogi. Tu nie ma się stać teatru. Nawet bardzo nas angażujące. Cała rzecz, żeby w nas była właśnie taka wiara i takie przekonanie i takie pragnienie, żeby to, o czym czytamy w tym Słowie, stało się naszym udziałem. Żeby to się w nas wydarzyło. Żeby to nie była opowieść o tym, co Jezus zrobił względem uczniów, tylko żeby to było wydarzenie Jezusa działającego względem mnie. Żebym to ja wyszedł z tej liturgii inny, przemieniony. Drodzy, dzisiaj, tak jak wspomniałem, to słowo mówiące o obmyciu nóg przez Jezusa uczniom będzie dopełnione tym znakiem, obrzędem obmycia nóg 12 osobom, przedstawicielom naszych wspólnot, które formują się przy kolegiacie świętej Anny. Ksiądz proboszcz po homilii zdejmie ornat i właśnie w takiej postawie naśladującej Jezusa uklęknie wobec każdej z tych 12 osób i umyje jej nogę. To będzie 12 przedstawicieli naszej wspólnoty, ale cała rzecz w tym, żeby w tym geście, w tym słowie i w tym znaku każdy z nas doświadczył tego, że moje nogi są umyte, że dzisiaj Jezus moją nogę w ten sposób będzie mył. Jeżeli tego obrzędu nie przeżyjemy, jeżeli nie doświadczymy, to faktycznie zostanie to tylko jakiś teatr. Jeżeli nie dam szansy Jezusowi na umycie mojej nogi, to stracę centrum tej liturgii. Dlaczego ten obrzęd jest tak ważny? Ano z tego powodu, że dzisiaj celebrując ustanowienie Eucharystii, ciekawe jest to, że Kościół nie daje nam Ewangelii, która opowiada o ustanowieniu Eucharystii. Nie daje nam Ewangelii, która mówi o tym, że Jezus wziął chleb, połamał go i podał uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie. Nie daje nam Ewangelii, która mówi o podaniu kielicha z winem, mówiąc, że to jest krew wylana dla nowego przymierza. Daje nam Kościół Ewangelię mówiącą o Jezusie umywającym nogi. Jakby w tej Ewangelii widząc streszczenie wszystkiego, co w Eucharystii się dzieje. Usłyszymy w drugim czytaniu z pierwszego listu do Koryntian o tym ustanowieniu Eucharystii. To jest najstarszy opis, jaki mamy od świętego Pawła. Ale te dwa opisy się będą bardzo uzupełniały. Że w opisie tego, co Jezus zrobił, potrzebujemy też opisu ducha, w którym to zrobił. To znaczy słowa, które komentuje, o co tak naprawdę chodzi w tym podarowaniu swojego ciała i swojej krwi. Że chodzi tu o taką miłość, która jest radykalna, taką miłość, która idzie do końca, która nie zatrzymuje się w połowie. Taką miłość, która jest tak pokorna, tak uniżona, tak służebna, tak ofiarna, że Jezus jest w stanie zrobić coś, co dla ludzi tamtego czasu było skandaliczne i nie do pomyślenia. Bo w czasie Paschy nie tylko gospodarz nie mógł umyć nóg innym, ale w ogóle Żyd nie mógł tego zrobić. Była to funkcja, którą mógł zrobić tylko goj, poganin. Jezus przełamuje wszelkie konteksty kulturowe, społeczne, historyczne, religijne. To znaczy przyjmuje postać ostatniego niewolnika, żeby uniżyć się wobec swoich uczniów i pokazać im, jak bardzo ich kocha. Ale ciekawe jest to, że Kościół, który czytał tę Ewangelię, ten 13 rozdział Jana, od samego początku czytał ją w takich dwóch kontekstach i dwóch znaczeniach. Nie od początku tę Ewangelię odczytywano i wiązano z Wielkim Czwartkiem i mszą Wieczerzy Pańskiej. Najstarsza tradycja wskazuje nam, że tę Ewangelię wiązano z Wigilią Paschalną i z wymiarem chrztu. Jest to tradycja, która wywodzi się z Syrii. Może dlatego, że jak wiemy, święty Jan był potem nauczycielem Polikarpa. Polikarp był nauczycielem świętego Ireneusza, biskupa Lyonu, ale Syryjczyka z pochodzenia. Więc ta tradycja syryjska jakoś w naturalny sposób przejęła tę Ewangelię i to doświadczenie od samego Jana. Ona wprost wywodzi się właśnie z nauczania Janowego. I rozumiała tę właśnie Ewangelię w kontekście chrztu. Wydaje się, że przy każdym chrzcie, który najpierw był przede wszystkim celebrowany w Wigilię Paschalną, raz w roku, ale potem już znacznie częściej, im bardziej Kościół się rozrastał, tym częściej udzielano chrztu, bo było coraz więcej kandydatów do chrztu. Ale przy każdej tej celebracji chrzcielnej była również albo odczytywana ta Ewangelia, albo był celebrowany obrzęd umycia nóg tym, którzy do chrztu przystępowali. Wiązało się to z odczytaniem słów z tej Ewangelii, w których Piotr nie chce pozwolić Jezusowi umyć nóg. I wtedy Jezus mu mówi: Piotrze, jeżeli nie pozwolisz mi umyć swoich nóg, nie będziesz miał udziału ze mną. W ten sposób widziano w tym geście zjednoczenie z Jezusem, uświęcenie, jakie płynie właśnie przez to zjednoczenie z Jezusem. A potem Piotr odpowiada Jezusowi: w takim razie to całego mnie umyj. A Jezus mu mówi: Piotrze, wystarczy nogi. Bo kto jest czysty, temu wystarczy umyć nogi. I tradycja syryjska komentuje ten fragment w taki sposób, że wystarczy umyć nogi, a wtedy cały człowiek staje się czysty. Dlatego wydaje się, że w niektórych rejonach chrztu udzielano nie przez pełne zanurzenie, nie przez polanie głowy, ale przez umycie nóg. Żeby cały człowiek był oczyszczony w ten sposób. Następuje później pewne przesunięcie tej tradycji. Mniej więcej w V wieku mamy takie źródła, które mówią o tym, że mimo że odczytywano Wigilię Paschalną, czyli jakby za dwa dni tę Ewangelię, wtedy, kiedy celebrujemy zmartwychwstanie, to równocześnie ona była już czytana właśnie w takim kontekście, czy zaczęto ją czytać w takim kontekście też naśladowania pokory i miłości służebnej Jezusa, która w tym geście się kryje. Mamy źródła z Hiszpanii, z początku IV wieku, z synodu w Elwirze, które dają nam dowód na to, że już także na Zachodzie, w niektórych tradycjach, przy chrzcie był obrzęd umywania nóg. Także w Akwilei jest to poświadczone, że jest to ryt poprzedzający chrzest, czyli było i umycie nóg, i potem całe zanurzenie. Ale bardzo ciekawe jest świadectwo biskupa Mediolanu, świętego Ambrożego z IV wieku, gdzie Ambroży w katechezach pochrzcielnych tłumaczył całe obrzędy tym, którzy właśnie w nich uczestniczyli kilka dni wcześniej. I Ambroży mówi: mimo iż w Rzymie tego obrzędu nie znają, mimo że w Rzymie tego nie robią, to nie musimy wszystkiego z Rzymu naśladować. Mamy swój rozum, pisze dokładnie w ten sposób. Mamy swój rozum i możemy Ewangelię na swój sposób interpretować. Nie wszystko trzeba wziąć z Rzymu. To, że oni tego nie robią, to nie znaczy, że my nie będziemy robić. I właśnie ten obrzęd umycia nóg był w liturgii ambrozjańskiej w Mediolanie. Ale właśnie rozumiany już w takim znaczeniu naśladowania Jezusa w geście pokory i uniżenia. Bardzo ciekawe jest to, że ten obrzęd przechodzi też do takich najstarszych ksiąg liturgicznych, sakramentarzy, które powstawały mniej więcej w VI, VII, VIII wieku. Te wczesno-średniowieczne księgi liturgiczne, które zostały zachowane z terenów Galii i Irlandii, poświadczają istnienie jeszcze tego obrzędu w kontekście liturgii chrzcielnej. Zaraz po chrzcie następował obrzęd namaszczenia krzyżmem i po tym namaszczeniu krzyżmem następował właśnie obrzęd umycia nóg. Wraz z taką wyparciem liturgii galikańskiej przez liturgię rzymską, kiedy dochodzi do takiej unifikacji liturgii rzymskiej z tą tradycją galikańską, zanika ona coraz bardziej, również zanika ta tradycja chrzcielna. Dla nas ona już dzisiaj jest raczej taką historyczną ciekawostką. Żadne już obrzędy liturgiczne nie nawiązują wprost do tej interpretacji chrzcielnej. Ale wydaje mi się, że każdy z nas może jednak coś z tej interpretacji chrzcielnej wziąć dla siebie. To znaczy zobaczyć, że w tym geście umycia nóg jest też nasze uświęcenie. Że w tym geście Jezusa, który jest tak pokorny, że klęka wobec naszych nóg, kryje się ta Jego pokora i cierpliwość miłości, której doświadczamy w konfesjonale. Za każdym razem, kiedy przychodzimy do Niego z naszym grzechem, On nie brzydzi się umyć nasze nogi. Każde rozgrzeszenie to jest właśnie to oblanie wodą przebaczenia naszych brudnych nóg. I może właśnie klucz do chrześcijaństwa to ta gotowość do dawania Jezusowi naszych brudnych nóg, żeby je mógł myć. Nigdy się ich nie brzydzi. Nigdy nie mówi, że tego nie zrobi. Za każdym razem klęka i kolejny raz to powtarza. Natomiast druga tradycja będzie czytała ten obrzęd właśnie w kontekście ustanowienia Eucharystii i mszy Wieczerzy Pańskiej. Tradycja, która znajduje swoje źródło w Jerozolimie. Źródła poświadczają, że już w V wieku, to jest najstarsze źródło, jakie mamy, mówiące mniej więcej o liturgii V wieku w tradycji jerozolimskiej, gdzie właśnie odtwarza się ten gest Jezusa z Ostatniej Wieczerzy w wieczór Wielkiego Czwartku. Ta tradycja będzie potem, co ciekawe, na początku powtarzana nie w ramach celebracji liturgicznej, ale raczej poza liturgią. Do liturgii, do mszy świętej ten obrzęd wróci albo pojawi się dopiero w XX wieku. On będzie sobie istniał, będzie się rozwijał, ale zawsze poza Eucharystią, nie w ramach samej mszy. Mamy takie źródło z IV wieku, Konstytucje Apostolskie, które będzie mówiło o tym, że diakoni tego dnia umywają nogi chorym i słabym. Diakoni ze względu na to, że oni są święceni dla służby, dla troski o tych ubogich. I do dzisiaj w liturgii została tego pamiątka, że kiedy biskup sprawuje mszę Wieczerzy Pańskiej, to powinien założyć dalmatykę pod ornat, czyli szatę własną diakona. I dopiero w czasie tego obrzędu ściąga ornat, ale nie ściąga dalmatyki. Zostaje sługą, który umywa nogi jako diakon. Również tradycja sięgała czasów średniowiecza w tym, że chociażby mamy zapisane w rocznikach Długosza, że król Władysław Jagiełło w Wielki Czwartek zapraszał na Wawel, zapraszał do swoich komnat 12 ubogich, którym wtedy umywał nogi. Robił to król wobec bezdomnych, wobec ubogich, których jego sekretarz miał przyprowadzić. Jeśli chodzi o sam Rzym, to dopiero w liturgii rzymskiej w VII wieku pojawia się ten obrzęd, ale pojawia się właśnie w kontekście trochę pozaliturgicznym, ponieważ Ojciec Święty zamył nogi swoim domownikom, tym, którzy mieszkali w pałacu papieskim. Także biskupi wtedy mieli umywać nogi swoim domownikom, tym, którzy mieszkali razem z nimi. Tak też obrzęd będzie ewoluował w tym kierunku, że w XIII wieku w pontyfikałach, czyli księgach liturgicznych mówiących o celebracji biskupiej, mówi się, że ten obrzęd jest tylko sprawowany w katedrach czy w kolegiatach. Sprawuje go biskup i robi to względem swoich niższych duchownych. Ciekawe jest to, że są takie źródła, które mówią, że trochę się biskupi spierali z tym i mieli z tym problem. Na przykład w Hiszpanii jest taki kanon jednego z soborów, który pod karami kościelnymi groził biskupom, którzy nie chcieli umywać nóg swoim księżom, że będą zniesieni z urzędu. Więc zawsze jest jakiś opór co do naśladowania Jezusa w tej kwestii. Właśnie wtedy, mniej więcej w XIII wieku, ten obrzęd wiąże się z antyfoną. Mandatum novum da vobis, przykazanie nowe daje wam, którą się śpiewa w trakcie wykonywania tego obrzędu. Stąd też nazwa całego obrzędu mandatum, przykazanie, nakaz miłości. Już jednoznacznie interpretując ten obrzęd właśnie w związku z tym gestem miłości do końca Jezusa. I tak dochodzimy do 1600 roku, kiedy zostaje wydany pontyfikał po Soborze Trydenckim, która to księga liturgiczna nakazuje już tylko w kolegiatach i w katedrach biskupom sprawowanie tego obrzędu i mycie nóg, ale co ciekawe, nie 12, tylko 13 księżom. Dlatego 13, że nawiązuje się tu do tradycji Grzegorza Wielkiego, który miał opiekować się i wydawać obiady dla 12 bezdomnych, aż któregoś razu pojawił się 13, którym miał być sam Chrystus Pan, który przyszedł przebrany za bezdomnego, ubogiego. I Grzegorz go obsłużył, też właśnie nakarmił go, okazał mu miłość. Stąd ta tradycja, także też zaczęto albo myć nogi księżom, albo myć nogi właśnie bezdomnym, ubogim. Ale biskup był zobowiązany wtedy, żeby oprócz umycia mu nóg, również nakarmić go i dać temu bezdomnemu jałmużnę. Więc miała to być miłość, która się wyraża w konkrecie. Znacznie trudniej biskupowi było otworzyć kieszeń i dać jałmużnę, niż umyć nogi. Więc bardzo mądre to było, że miłość dopiero wtedy będzie, jak poczujesz to w kieszeni. Wtedy będziesz wiedział, że kochasz. I dochodzimy w ten sposób do XX wieku. 1955 rok, reforma obrzędów Wielkiego Tygodnia. I wtedy papież Pius XII robi coś bardzo nowatorskiego, bo wprowadza ten obrzęd do mszy świętej. To wszystko, o czym opowiadałem, działo się już poza liturgią. Jak skończyła się msza Wieczerzy Pańskiej, zostawali albo ci księża, albo ci ubodzy. Biskup im mył nogi przy zamkniętych drzwiach. Jak już nie było wiernych w kościele, to się wszystko działo prywatnie, jeśli można tak powiedzieć. Papież Pius XII decyduje się wprowadzić ten obrzęd do Eucharystii, pokazując tym samym, że nie chodzi tu tylko o ten gest umycia przez biskupa nóg swoim księżom, że nie wolno tego obrzędu wiązać tylko z kapłaństwem, ale że chodzi tutaj o uniwersalny przykład miłości, że tych 12 symbolizuje wszystkich ludzi, bo Jezus swoją miłość ma do każdego. I kończy się ta Ewangelia wezwaniem Jezusa. Dlaczego wam to uczyniłem? Żeby dać wam przykład. Teraz wy myjcie sobie wzajemnie nogi. Teraz wy kochajcie się tak, jak ja was umiłowałem. Kończy się posłaniem ten obrzęd. A to posłanie dotyczy wszystkich. Ten obrzęd z 55 roku dotyczył tylko 12 mężczyzn. Potem po Soborze Watykańskim II już zniesiono tę liczbę 12, zarezerwowano obrzęd tylko dla mężczyzn, a w 2016 roku papież Franciszek jakby konsekwentnie dopełnił logikę tej reformy, mówiąc, że w tym obrzędzie mogą uczestniczyć także kobiety, że nie ma rozróżnienia tu płciowego, mogą być umywane nogi zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Żeby widzieć, że właśnie miłość Chrystusa jest naprawdę dla wszystkich. I tak też będzie dzisiaj w naszej kolegiacie. Zarówno mężczyznom, jak i kobietom ksiądz proboszcz, naśladując ten gest Jezusa, będzie umywał nogi. Poleje je wodą, wytrze. I jeszcze raz wracając do sedna tego obrzędu. Niech w tym geście każdy z nas przeżyje to duchowo. Żeby Jezusowi pozwolić umyć nasze nogi. Szukając tych osób do obrzędu, to zawsze najtrudniej jest znaleźć nie tego, który nogi będzie umywał, tylko tego, który się zgodzą, żeby im nogi umyć. Wcale nie jest proste. Może się okazać, że właśnie my z tym mamy największy problem. Że największym naszym problemem jest zgodzić się na miłość Jezusa. Zgodzić się na to, że Jezus ma taki styl miłości, że On zawsze się uniża względem nas, klęka względem nas, żeby nas podnieść, żeby nas wywyższyć, żeby pokazać nam, jakie w nas jest dobro, piękno, które On widzi. Może właśnie ktoś z nas dzisiaj się czuje tak byle jak, tak czuje beznadziejnie, niegodnie, niegodny jakiejkolwiek miłości. To niech ten obrzęd będzie dla ciebie takim doświadczeniem. Jezusa, który klęka wobec ciebie, jest mniejszy niż ty, żeby ciebie wywyższyć i podnieść i powiedzieć: widzę w tobie to dobro i piękno. Może ktoś z nas zmaga się z jakimś grzechem i potrzebuje w tym obrzędzie usłyszeć: obmywam Twoje nogi, jesteś czysty moją łaską. Za Ciebie oddałem swoje życie, kocham Cię i żaden grzech tego nie zniszczy. Może ktoś z nas ma jakąś trudną relację, może komuś z nas bardzo trudno kochać jakiegoś konkretnego człowieka i nie wie, jak to robić, to niech w tym obrzędzie dzisiaj przeżyje, że Jezus myje moje nogi, żeby mnie uzdolnić do umycia nóg komuś innemu. Że wyjdę dzisiaj z tej liturgii i będę zdolny mocą tej miłości Jezusa wybaczyć, dać kolejną szansę, porozmawiać, zamknąć ten okres cichych dni, kochać tego, kogo trudno mi kochać. Każdy z nas może dzisiaj w tym obrzędzie przeżyć to wszystko, ale też miłość Jezusa zawsze jest indywidualna. On doskonale wie, czego potrzebujemy dzisiaj, w jaki sposób ta Jego miłość ma dotrzeć do naszego serca. Bylebyśmy tylko zgodzili się na to, że Jezus umyje nasze nogi. Amen.